Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką przebywa z dwudniową roboczą wizytą na Litwie. W czwartek, w pierwszym jej dniu, odbyły się rozmowy oraz dyskusja plenarna delegacji pod przewodnictwem prezydentów Polski i Litwy.
Andrzej Duda i Gitanas Nauseda m.in. wymienili się opiniami o projektach infrastrukturalnych, energetycznych i transportowych. Litewski prezydent mówił na konferencji prasowej, że znaleziono wiele punktów styczności w różnych kwestiach.
Zbliżone stanowiska prezydenci Polski i Litwy mają m.in. w kwestii utrzymania sankcji wobec Rosji. Obaj przywódcy zgadzają się też, że trzeba czynić wszystko, by były realizowane zobowiązania przyjęte przez NATO.
Tematem rozmów był też przyszły budżet Unii Europejskiej oraz środki na wspólną politykę rolną i politykę spójności. O tym mówił prezydent Andrzej Duda.
My z panem prezydentem tutaj mamy wspólne stanowisko. Uważamy, że te środki nie powinny być uszczuplane, że polityka spójności jest niesłychanie ważna nie tylko dla naszej części Europy, ale ona jest ważna dla całej Unii Europejskiej, bo proszę pamiętać, że nie tylko po to nas do Unii Europejskiej przyjmowano, żeby nam było dobrze, ale przyjmowano nas także w tej intencji, żeby nasze rynki były otwarte i żeby można było u nas robić interesy i zarabiać pieniądze. Jeżeli u nas ma się robić interesy i zarabiać pieniądze i ma to być coraz łatwiejsze, to musi być u nas infrastruktura ku temu potrzebna, to musi być ta część Europy pod względem infrastrukturalnym i każdym innym rozwinięta w takim samym stopniu jak kraje Europy Zachodniej. My dzisiaj cały czas potrzebujemy doganiać tę Europę Zachodnią i musimy mieć taką możliwość.
W czwartek prezydent Andrzej Duda m.in. odbył też spotkanie z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem. W piątek polska para prezydencka weźmie udział w Wilnie w pochówku przywódców i uczestników Powstania Styczniowego.
W uroczystości wezmą również udział premier Litwy, wicepremierzy Ukrainy i Białorusi oraz minister kultury Łotwy.
Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie tak zwanego małego ZUS-u plus. Przewiduje on obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych firm od ich dochodów w roku poprzednim. Podstawą wymiaru składek będzie połowa dochodu.
Celem jest wsparcie najmniejszych przedsiębiorców, dla których sztywna wysokość składek na ubezpieczenie społeczne jest za dużym obciążeniem. Premier Mateusz Morawiecki wskazał znaczenie proponowanych przepisów.
To rozwiązanie, które pomoże rozwinąć skrzydła tym najmniejszym mikroprzedsiębiorcom, trochę większym przedsiębiorcom, ulży w sposób taki, że średnio wyliczamy to na około 500 zł ulgi w płatności na ZUS dla tych przedsiębiorców. Dla tych, którzy mają dochód bliżej 5000 zł czy 4,5, ta kwota będzie troszeczkę mniejsza, ale dla tych, którzy mają bardzo niski dochód, ona może być wyższa nawet niż te 500 zł.
Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że mały ZUS Plus stanowi rozszerzenie obowiązującego od początku tego roku rozwiązania znanego jako mały ZUS,
z którego już korzysta około 180 tysięcy małych przedsiębiorców. My teraz tak tą ustawą rozszerzamy pulę potencjalnych beneficjentów, tych przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Zakładamy, że beneficjentami tego rozwiązania będzie mogło być około 320 tysięcy tych najmniejszych polskich przedsiębiorców.
Minister Jadwiga Emilewicz dodała, że obecne rozwiązania dotyczą tych firm, których roczny przychód nie przekracza 63 tysięcy złotych. Po zmianie ma to być 120 tysięcy złotych. Rząd chce, żeby ustawa weszła w życie od 1 stycznia.
Szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to około 1,3 mld złotych w przyszłym roku i nawet 1,5 mld złotych w kolejnych latach. Tyle pozostanie w kieszeniach przedsiębiorców.
W czwartek Sejm zajmował się projektem PiS-u w sprawie finansowania tzw. 13 emerytur z Funduszu Solidarnościowego.
Projekt zakłada, że tzw. 13 emerytury wraz z kosztami obsługi będą mogły być finansowane z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego.
Poseł Gabriela Masłowska mówiła w Sejmie, że wprowadzenie dodatkowych zadań, na które będą mogły być wydatkowane środki z Funduszu Solidarnościowego, nie uszczupli pieniędzy, które fundusz przeznacza na niepełnosprawnych, co podnoszą politycy opozycji. Polityk przemawiała w imieniu klubu PiS.
Programy dla niepełnosprawnych finansowane z funduszu są gwarantowane, a środki na nie na rok 2020 są utrzymane bez zmian, a w wielu miejscach nawet uległy zwiększeniu. Niepełnosprawność w naszej polskiej kulturze budzi odruch głębokiego współczucia, chęć pomocy, ale obce naszej kulturze, polskiej kulturze, jest wykorzystywanie ludzkiego nieszczęścia dla partyjnych celów politycznych. A tak się dzieje w przypadku tej ustawy. Opozycja, jak wilki, rzuciła się na łatwy łup, jej zdaniem, wcielając się w skórę obrońców uciemiężonych przez PiS.
W myśl projektu fundusz przekaże do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pieniądze na 13. emeryturę. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej ZUS-u.
Funduszowi z kolei zostanie udzielona nieoprocentowana pożyczka w kwocie do 9 miliardów złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Szef MONU Mariusz Błaszczak wziął udział w czwartek w odprawie dowódców Europejskiej Inicjatywy Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej w Zegrzu.
Wydarzenie wpisało się w forum dowódców i liderów formacji terytorialnej z 14 krajów Europy, które odbyło się w podwarszawskiej Jachrance.
Rozmowy dotyczyły roli, jaką formacje obrony terytorialnej pełnią w strategiach państw Europy i Ameryki. Dowódcy dyskutowali też nad strategią służącą pozyskiwaniu kandydatów do służby. Minister Mariusz Błaszczak mówił podczas odprawy o znaczeniu tego forum.
Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w kolejnej, drugiej już edycji tego forum, że forum poszerza się o przedstawicieli formacji obrony terytorialnej z Gruzji i ze Szwajcarii. Te spotkania są niezwykle istotne, żeby poszerzać wiedzę na temat przeciwdziałania zagrożeniom, z jakimi spotykamy się na co dzień w XXI wieku.
Europejska Inicjatywa Współpracy Regionalnej Obrony Terytorialnej to platforma, która między innymi umożliwia wymianę doświadczeń.
Pierwsze spotkanie w tej formule odbyło się w październiku ubiegłego roku w Warszawie. Jego inicjatorem jest Polskie Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. W przyszłym roku gospodarzem spotkania będą Węgry.
W połowie grudnia podczas konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej poznamy kandydata tej partii, który powalczy o fotel prezydenta Polski. Zostanie on wskazany przez członków ugrupowania w głosowaniu. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. To ci politycy powalczą o miano kandydata Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Kidawa-Błońska była kandydatką KO na premiera w ostatnich wyborach parlamentarnych. Jej chęć ubiegania się o fotel prezydenta była więc spodziewana. Większym zaskoczeniem jest natomiast deklaracja włodarza Poznania. Polska potrzebuje silnej prezydentury, która zatrzyma łamanie praworządności, podkreślił samorządowiec, informując o swojej decyzji. Jacek Jaśkowiak reprezentuje skrajnie lewe skrzydło PO, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Czartoryski.
Pan prezydent Jacek Jaśkowiak reprezentuje skrajne skrzydło lewicowe w Platformie Obywatelskiej i wydaje mi się, że zgłosił się w swojej nadgorliwości związanej z tym, że nie lubi nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale nie lubi tego wszystkiego, co stanowi o tradycyjnych polskich wartościach. I mam troszeczkę wrażenie, że będzie chciał wyartykułować swoje pomysły na te małżeństwa homoseksualne, na te wszystkie parady, na których chodził z środowiskami LGBT i to pewnie jest też pomysł na to, żeby trochę odciągać głosów lewicy.
Jeszcze do niedawna wielu oczekiwało, że to Donald Tusk, były szef PO, będzie chciał się zmierzyć z Andrzejem Dudą. Jednak na początku listopada Tusk zadeklarował, że nie weźmie udziału w wyborach. Ustępujący szef Rady Europejskiej został wybrany nowym przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w Parlamencie Europejskim. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ojciec Święty Franciszek przebywa w stolicy Tajlandii, gdzie w czwartek na Stadionie Narodowym przewodniczył mszy świętej.
Homilię papież Franciszek rozpoczął od pytania Jezusa, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi. Wskazał, że pytania nauczyciela chcą zawsze odnowić życie człowieka i całej wspólnoty.
Tak stało się z pierwszymi misjonarzami, którzy wyruszyli w drogę i przybyli na tę ziemię, by poszukiwać braci i sióstr oraz wzrastać w wierze, powiedział Ojciec Święty.
Papież Franciszek, nawiązując do 350. rocznicy wikariatu apostolskiego Syjamu, zachęcał tajską wspólnotę do bycia uczniami misjonarzami, którzy przybliżają do Boga także tych najuboższych, ofiary przemocy i wyzysku, zniewolonych nałogami.
Uczeń, misjonarz wie, że ewangelizacja nie polega na pomnażaniu akcesów ani wydawaniu się możnymi, ale na otwieraniu drzwi, aby przeżywać i dzielić się miłosiernym i uzdrawiającym uściskiem Boga Ojca, który czyni nas rodziną. Droga wspólnoto tajska, idźmy naprzód drogą, śladami pierwszych misjonarzy. Idźmy, aby spotkać, odkryć i rozpoznać z radością wszystkie twarze matek, twarze ojców, twarze naszych braci, którymi Pan chce nas obdarzyć, a których brakuje na naszej niedzielnej uczcie.
Wcześniej Ojciec Święty odwiedził szpital i złożył wizytę króla Tajlandii. Papież Franciszek w świątyni buddyjskiej wygłosił też przemówienie do najwyższego patriarchy buddyjskiego. Biskup Rzymu powiedział tam, że kultura spotkania jest możliwa.
Poszczególne punkty wizyty apostolskiej w Tajlandii transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Na Jasnej Górze zakończyło się w czwartek 385. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Od poniedziałku księża biskupi uczestniczyli także w rekolekcjach.
Podczas spotkania w Częstochowie księża biskupi rozmawiali m.in. o przygotowaniach do przyszłorocznej beatyfikacji sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pasterze zachęcają także do dobrego przygotowania do Bożego Narodzenia.
Więcej na temat zebrania plenarnego ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Przygotowanie do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, kwestia ogłoszenia świętego Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy oraz zmiany w statucie Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski to główne tematy zebrania plenarnego, które właśnie się zakończyło wraz z rekolekcjami księży biskupów na Jasnej Górze. Księża biskupi podkreślają, że w każdej diecezji i parafii powinno się odbyć przygotowanie do beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. W ramach tego przygotowania należy przybliżyć osobę prymasa tysiąclecia, jego służbę Kościołowi i całemu narodowi. Biskupi zachęcają do dobrego przygotowania do Bożego Narodzenia poprzez uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych, w roratach oraz przedświątecznej spowiedzi.
Obradami księży biskupów kierował ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański.
Na zakończenie rekolekcji mszy świętej w intencji zmarłych kardynałów, arcybiskupów i biskupów przewodniczył prymas Polski. W Eucharystii uczestniczył ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.